Dzień dobry kochani, dzisiaj odcinek podsumowujący ostatnie 3 miesiące, ale tak niedokładnie, to znaczy ja dużo się naprodukowałem różnych krótkich filmików, jakichś mini recenzji też tekstowych, przede wszystkim na Instagramie, Facebooku, też na TikToku, więc te książki nie będą tematem dzisiejszego odcinka, tylko właśnie te, o których nie mówiłem albo mówiłem bardzo, bardzo niewiele. Więc tu wam tylko pokażę teraz te, o których mówiłem. I one są tu, być może posłużą jako obrazek do tego odcinka. Zobaczymy, to znaczy mam na myśli okładkę, wiecie o co chodzi. Tu macie te książki, wszystkie są pod filmem w opisie z linkami do jakichś materiałów. One są no, bardziej merytoryczne lub tylko takie zajawki, polecajki, ale nie będę o tym mówił, żeby was nie zanudzić, żeby się nie powtarzać i przejdziemy do tego, co będzie istotne, co będzie najważniejsze dziś, czyli te książki tajemnicze, o których z jakiegoś powodu po prostu nic nie mówiłem. Dajcie znać, jak wasz rok czytelniczo na razie, co czytałeś, czy czytaliście. Ten się śmieje, kto ma zęby, Zyty Rudzkiej. To jest książka zwyciężczyni Nagrody Nike w zeszłym roku, więc nadrobiłem po paru miesiącach. No i sprawa jest prosta. Jeśli lubicie Zytę Rudzką, przodowniczkę polskiej prozy, z własnym stylem, własnym językiem pisarka, no to jeśli ją lubicie, polubicie pewnie i to. To jest wielopłaszczyznowa rzecz. Znaczy ja to lubię i nie lubię jednocześnie. Narratorka Teresa traci swój zakład fryzjerski w Warszawie na rzecz jakiegoś barbera, który powstał w tamtym miejscu. To jest bardzo ciekawe od strony takiej psychologicznej, że to jest powieść teoretycznie o żałobie za zmarłym mężem i ten związek po prostu nie rozbudza dziś w momencie opowiadania u Teresy szczególnych uczuć. Być może to jest coś w rodzaju przepracowywania tej utraty, ale opowieść skupia się na próbie wysprzedawania ze względów ekonomicznych różnych rzeczy po tym mężu jockeyu, ale lubię to i jednocześnie tego nie lubię, bo jakoś nie potrafię uwierzyć do końca w tę historię. Znaczy ona jest tak bardzo przekonująca w takim właśnie na papierze, o czym ona opowiada, jakie wątki porusza, jakie problemy dzisiaj aktualne. Nie potrafię do końca się utożsamić z tą narratorką. Wiem też, że wśród czytelników książki jest dużo takich osób, które jakoś mają taką antypatię do tej bohaterki. I ja wiem też, że to jest pewien eksperyment. Narratorka przeżywa takie stany, którym powinniśmy jakoś współczuć, ale ona opowiada o nich w taki sposób, jakby ona z jednej strony sobie poradziła z tym i przepracowała daną żałobę, a z drugiej wydostaje się jakiś gniew z niej. To mamy taką mieszankę, która testuje naszą empatię, naszą wrażliwość. I to jest bardzo ciekawe, tylko że wydaje mi się to też jakoś obliczone. I dlatego mam pewien problem. Ale oprócz tego to jest też zabawna książka. Ona jest właśnie taką czarną komedią. Sprawdzajcie, czy wam się spodoba. Są też całujące się na okładce babeczki, co może być dla was zachętą albo też spoilerem. I przechodzimy dalej. Tutaj mamy rzecz z całkiem innej bajki, czyli Karol Maliszewski i Po debiucie. To jest też dziennik krytyka. No i żeby was od razu nie odrzucać od teleodbiorników, czy też od smartfonów, no to to jest rzecz ciekawa o tyle, że jeśli piszecie, albo jeśli tworzycie cokolwiek i jest jakaś sfera specjalistów czy krytyków, no to moglibyście skonsultować swoje początkujące na przykład opowiadania, wiersze, obrazy. I to jest przypadek, kiedy krytyk odpowiada na te wasze młodzieńcze, przeddebiutanckie wypociny. Tutaj chodzi o wiersze. No już powiem to, że to jest o poezji, ale jeśli ktokolwiek się interesuje poezją, a jest jeszcze na takim być może początkowym etapie, że nie jest to jakaś ekspertyza typu habilitacja już z poezji po 89, no to jest super drogowskaz, bo robimy dwie rzeczy, czyli po pierwsze zastanawiamy się, czym jest debiut, czym jest dobry debiut i to nie tylko w kontekście poezji, ale czym jest debiut jako taki, jako właśnie wyjście do ludzi, pokazanie siebie i gotowość na krytykę, co od pierwszych stron Maliszewski już zaznacza i tutaj jeden z tych akapitów kończy się mniej więcej tak. Zaczynasz przygodę, która nie wiadomo dokąd cię zaprowadzi, w której nie wiadomo na ile będziesz mogła zostać sobą. I to wszystko przez debiut. Zastanów się. Ten debiut nas pozbawia jakiejś takiej bezpiecznej strefy, w której możemy zostać. Że nie publikując, to dzieło jest cały czas otwarte. Jeśli je wypuścimy w świat, to już jest troszkę gorzej i trzeba być na to gotowym. I tutaj właśnie Karol Maliszewski wchodzi w rolę takiego krytyka, który jest bardzo surowy wobec nadesłanych wierszy, których tu nie czytamy, ale czytamy odpowiedzi Maliszewskiego. No a z drugiej zawsze znajduje coś pozytywnego. Nie ma chyba żadnego przypadku, kiedy dany autor, autorka tych początkujących wierszy, czy wczesnych wierszy zostaje całkowicie zmieszany z błotem. Raczej nie. Nie musi być zawsze doskonale. Zawsze jest jakiś obszar, nad którym można pracować. W jaki sposób nad nim pracować, też się możemy tu dowiedzieć. Więc to jest ta jedna część książki. A druga część to jest przyglądanie się debiutom i rozwojowi karier tych bardziej udanych albo mniej udanych w ostatnich 20 latach od 2008 w dół, bo to jest z 2008 roku książka. I myślę, że przez to jest bardzo ciekawa. Nie tylko dla czytelników poezji, ale podejrzewam, że lepiej będzie coś tam kumać. Odrobinkę chociaż, chyba że właśnie zainteresować się od tej książki polską poezją, podejrzewam, byłoby pięknie, tym bardziej, że tu praktycznie nie ma wierszy. Kolejna książka nie jest z nami tutaj fizycznie, ale wstawiam ją tu, bo czytałem w e-booku i Agenberg Szczegóły. Nominowana ostatnio na długiej liście do Międzynarodowego Bookera. To bardzo fajnie, ponieważ podobała mi się ta książka i też powinien się tu unosić taki duch Paula Austera, trylogii nowojorskiej, książki wzmiankowanej w szczegółach zaraz na początku. I myślę, że jeżeli lubicie Paula Austera, jeśli lubicie Siri Hustvedt, to i Agenberg powinna być bardzo przyjemną dla Was także lekturą, mimo że nie ma tam zagadek kryminalnych, nie ma tam takich sytuacji typu sobowtór, który śledzi innego, jakiegoś dziwnego człowieka, nie ma tam tej intrygi, która bywa u Austera. U Genberg jest relacja z drugim człowiekiem. Bierzemy, załóżmy, 40-50 lat życia autorki, narratorki i patrzymy na osoby, które były ważne z jakiegoś powodu, ze względu na jakieś szczegóły, które pamiętamy, które nas ukonstytuowały albo od których się odbiliśmy też, jak bardzo się różniliśmy. Więc jest to bardzo subtelna, bardzo wyważona proza i zawiera w sumie 4 chyba portrety postaci, które były ważne dla narratorki, która jest raczej taką zwykłą osobą, bez wielkich talentów, bez wielkich przywar, bez żadnych szczególnych cech, trochę jak człowiek bez właściwości, który też się pojawia w tej książce. I tworzy się na koniec takie poczucie biegu życia, tego strumienia. Coś mija, coś tracimy, gdzieś się przesuwamy, starzejemy się. I to są bardzo skromne odkrycia, ale jednak szlachetne. I to tu widać, że samo życie, prawda? Proza życia, ale interesująca i naprawdę inspirowana dobrymi autorami, autorkami, wykonała zadanie świetnie i Agenberg, żeby jakoś nawiązać choćby delikatny dialog ze swoimi mistrzami. Więc jest to na wielu poziomach naprawdę satysfakcjonująca rzecz ode mnie. 8, zdecydowanie. Przechodzimy dalej i mamy Sylwię Plath i Szklany klosz. Dałem Wam znać tylko, że czytałem i że nie mam za bardzo słów, żeby coś wyrazić. Zrobiłem sondę, spytałem Was, co myślicie o Szklanym kloszu. Tak 3/4 odpowiedzi to było, były to odpowiedzi pozytywne. 1/4 to były takie umiarkowanie pozytywne albo ewentualnie negatywne, że przehajpowane, że za wcześnie umarła autorka, też przez to książka urosła, jak to w takim budowaniu legendy i że sama w sobie nie jest tak doskonała. I nie rozumiem tego, znaczy nawet jeśli tak jest w jakiejś mierze, to wierzę w to, że ta książka jest niezwykłym dokumentem przeżyć. Jest stosunkowo niedużo literatury, która opisywałaby wewnętrzne problemy konkretnej postaci na tak szczegółowym i tak jakby niedostępnym większości ludzi poziomie, czyli takiej ostrej depresji, a to jest jednak proza artystyczna i tutaj nam się te porządki w jakimś sensie mieszają, przez to też jest to być może tak dobre i tak duże. Od samego początku tej książki czujemy, że ona jest pisana przez jeszcze jakąś trzecią osobę czy też instancję. Próbuję to tak ubrać w słowa, ale dla mnie jest to widoczne, że tym kolejnym autorem jest ten stan ciemności, depresji, że to jest współautorka, współautor tego, co się tutaj pisze. Od samego początku cały świat wydaje się naznaczony jakimś jakąś ciemnością, cierpieniem, jakimś smutkiem, jakimś bezsensem. I jakby wielką rzeczą w tej książce dla mnie jest to, że jestem w stanie uwierzyć, jestem w stanie odczuć to, że świat nie ma żadnego sensu, że ta bohaterka naprawdę nie ma wyjścia i nie ma wyboru. I to też jest złudzenie, znaczy to warto by było podkreślić, że ten obrazek zapadania się na samo dno, tego kiśnięcia pod szklanym kloszem, to jest pewna fikcja umysłu i literatury. To znaczy można się tak czuć, można to przedstawić skutecznie w literaturze i to się dzieje, ale tym takim pedagogicznym może przekazem przy mówieniu o takiej książce jest to, żeby pamiętać o właśnie tych związkach ze światem. To znaczy, że ta porażka, która tutaj się dzieje, to jakieś nieotrzymane stypendium, to nie był koniec świata, tylko że tutaj mamy sytuację, gdzie nie mamy jak przemówić do tej bohaterki, że jest to lektura listu pożegnalnego w pewnym sensie. Nie było w tych okolicznościach żadnego połączenia, żadnej pomocnej dłoni od tego systemu. Takiej, która by podniosła Esther, która by podniosła też Sylwię Plath, bo widzimy tutaj obraz tej kliniki w latach 50. w Stanach, ewentualnie też na wyspach, po prostu na zachodzie, jak bardzo nie radził sobie ten system z kobiecą szczególnie, depresją, z wieloma innymi chorobami, czy innymi zaburzeniami. Odsyłam was tu też do Foucaulta, który dużo o tym pisał, Narodziny kliniki, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. To są ważne w tym kontekście rzeczy, żeby być może do nich się też wybrać, żeby zrozumieć to, jak ta klinika nawet tutaj, 70 lat temu, była w opłakanym stanie w porównaniu do dzisiaj i że nawet dzisiaj ona nie jest wcale w idealnym stanie, bo to na pewno nie, ale jeśli widzimy tu tę sytuację, że bohaterka chce zostać w klinice, ale jej na to nie pozwalają, bo uważają, że jest z nią dobrze, ale ona mówi, nie, nie jest ze mną dobrze, nie mieści się to w głowie. Ale wiadomo, że tutaj te konteksty, te kulisy i ekonomiczne, i finansowanie instytucji, że to jest aktywne, gdzieś to gra, to znaczy za czyje pieniądze kogoś leczymy w społeczeństwie kapitalistycznym. To są istotne rzeczy. Nie ma tu wyjścia, nie ma pomocy, nie ma żadnej nadziei. Dlatego na to trzeba być gotowym, podejmując się lektury. Więc tak, no Sylwia Plath, 9 na 10, mocne, dycha byłaby, gdybym może był 10 lat młodszy i naprawdę nie myślał o niczym innym. Teraz jest mi raczej przykro, więc trudno to traktować jako właśnie taką literaturę, co raczej list pożegnalny od jakiejś osoby, której się w sumie nie znało, ale której się bardzo mocno współczuję. Lecimy dalej na roller coaster emocjonalny, psychologiczny thriller, czyli taki Dostojewski popowy Dostojewski, będę się trzymał tego porównania. Yellow Face Rebeki F. Kwang. No jedna z najmodniejszych, najpopularniejszych książek z zeszłego roku. Od razu mi się przypomina taki Żyżek mówiący o tym, że w popkulturze się zapisują nasze lęki i pragnienia. No i myślę, że lęki i pragnienia współczesnych, nie tylko pisarzy, ale w ogóle jakichś artystów, twórców, że to wszystko jest tutaj. Są dwie pisarki, jedna jest Azjatką, Chinką chyba. Tam jest jakieś takie pomieszanie, że to może być Koreanka, ale to jest chyba na pewno Chinka, Athena Liu i Amerykanka, biała June Hayworth, Azjatka, umiera przypadkiem, krztusi się czymś i zostawia za sobą niedokończoną książkę o chińskich proletariuszach zaciągniętych gdzieś do Europy na wojnę. Bardzo ciekawa sprawa. No i właśnie ta biała pisarka, ta nieprzyjaciółka, bo to były takie prawie przyjaciółki, ale raczej nieprzyjaciółka tej Ateny Liu, ponieważ tam była zazdrość, tam było wszystko, kradnie ten rękopis czy brudnopis i czyni z niego rzecz do wydania, przy okazji przygotowując się do tego razem ze swoim wydawnictwem, żeby to wszystko dobrze się zgrało. Ta książka jest sukcesem. No i później dochodzi do tego, wiadomo, że to jest pewne ryzyko. Tam jest cały czas taka sinusoida. Z każdej strony może przyjść jakaś niespodziewana informacja o tym, że zostanie zdemaskowana ta autorka. I przez to jest niezwykłe, że doświadczenie czytelnicze na takim właśnie też terapeutycznym poziomie uczy nas radzenia sobie z różnymi stanami zagrożenia. I nawet jeśli prowadzimy się dobrze, jesteśmy etyczni, nigdy nie kradliśmy, nie mamy zamiaru niczego ukraść, to To super jest, dla mnie było przynajmniej, poczucie się, jakbyśmy właśnie to zrobili, czyli na takiej właśnie jak u Dostojewskiego, jak zbrodnia i kara, zabicie, a później przez 500 stron się zastanawiamy, co dalej, jak te wyrzuty sumienia nas zaczną pogrążać. No tutaj tych wyrzutów sumienia nie ma tak dużo, są różne poziomy racjonalizacji tego. Później ewentualnie jakieś stany niemal paranoiczne, związane z różnymi widmami tej przyjaciółki, która umarła. Więc tam już jest grubo, ale jako taka zasada, cały czas coś nowego, przeciągamy tę linę, że nieważne co byśmy zrobili, zawsze ta opowieść jest jeszcze do odkręcenia, do jakiegoś rozegrania jej. I to jest niezwykła mądrość Yellowface, że rzeczywiście tak jest. Spójrzcie na wszystkie te historie teraz, wszystkie anulowania, które nas otaczają i szczególnie jeśli już te anulowania się trochę zdezaktualizowały, jeśli ktoś się wybronił, jeśli ktoś wrócił do czegoś, nie? Po latach milczenia albo po entych przeprosinach, albo że się okazało, że jest nagle idolem drugiej strony politycznej sceny. Że ta reinkarnacja jest niesamowitym zjawiskiem w dzisiejszych czasach i to też obrazuje ta książka. Podziwiam rozmach Yellowface, jest to dla mnie takie 7 na 8. Myślę, że może to być nawet naciągane 8. Ma obviously różne rzeczy pod koniec, takie trochę śmieszne. Ale to, co ona jest, czym ona jest w całości, co ona pokazuje, przez co nas przeprowadza, super sprawa. Z wielu powodów powinno się przeczytać Yellowface z przyjemnością, więc nie ode mnie krytyka popularnej powieści w tym odcinku. Na koniec zostawiłem rzecz krótką z XIX wieku, być może znacie tego pana, Lev Tolstoj. Spowiedź, czyli taka krótka rzecz z rodzaju non-fiction, z rodzaju autoportretu, prozy biograficznej na swój temat. Podsumowanie życia od młodych lat przez dojrzałość, wiek średni, aż gdzieś po starość, i to wszystko spięte klamrą wiary religijnej, którą na początku Tolstoj odrzucił swojego życia, później był tym złym, zapatrzonym w siebie, zakochanym w sobie artystą, pisarzem, różnych niskich pobudkach, a później złapała go depresja. I to jest bardzo ciekawe w tej książce, że rzeczywiście jak na XIX-wiecznego pisarza łapał to i nie idealizował stanu jakby ciemności wewnętrznej, tej czarnej żółci, melancholii i wszystkiego innego, tylko jesteśmy w stanie uwierzyć, że przeżył naprawdę wiele lat, długi okres takiej no zapaści psychicznej. I to jest bardzo ciekawe. Tylko że później z tej zapaści on się wyciąga jak po takiej linie przez tą odzyskaną wiarę. No i to bym zakończył, bo na ten temat to nie ma co za dużo gadać. W każdym razie, no było to przez tą taką, te wycieczki i fikołki logiczne, racjonalizowanie pewnych rzeczy albo uważanie, że wiara była jak lekarstwo na depresję. No, możemy w to wierzyć? Możemy. Dlaczego nie? Tolstoj w to wierzył, mi się nie chce albo nie sprawia mi przyjemności myślenie o życiu w taki sposób. W każdym razie zapraszam do komentowania, do subskrypcji, do dzielenia się waszymi spostrzeżeniami, waszymi lekturami z początku tego roku, komentarzy na temat tego stosika, który tutaj mam przy sobie i tych książek, o których mówiłem. Także do zobaczenia, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i dawajcie znać, co tam u was.